Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O potrzebie nawrócenia mówił Benedykt XVI w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W przeglądzie prasy katolickiej omówimy marcowe wydawnictwa loretańskie, a na zakończenie szósty odcinek Ex Oriente Lux. Tym razem ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o aniołach o czarnych twarzach, czyli o mieszkańcach rogu Afryki. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Pustynia może być znakiem osamotnienia i ludzkiej słabości, ale także miejscem schronienia i doświadczenia obecności Boga. Przypomniał o tym Benedykt XVI przed modlitwą Anioł Pański. W niedzielnym rozważaniu papież nawiązał do Ewangelii dzisiejszej niedzieli, gdzie zwięzła relacja ewangelisty Marka opowiada o kuszeniu Jezusa przez szatana na pustyni.
Czego może nas nauczyć to wydarzenie? Jak czytamy w książce o naśladowaniu Chrystusa, póki żyjemy na ziemi, nie możemy uniknąć cierpienia i pokus. Tylko cierpliwością i pokorą możemy okazać się silniejsi od tych naszych wrogów. Chodzi o cierpliwość i pokorę w codziennym naśladowaniu Pana, ucząc się budować nasze życie nie poza Nim, czy też tak, jakby On nie istniał, ale w Nim i z Nim, ponieważ to On jest źródłem prawdziwego życia. Pokusa, by usunąć Boga i zrobić na własną rękę porządek ze sobą i światem, licząc jedynie na własne możliwości, jest zawsze obecna w dziejach ludzkości.
Druga część dzisiejszej Ewangelii opowiada o głoszeniu przez Jezusa bliskości Królestwa Bożego. Ojciec Święty wskazał, że ta misja ukazuje Bożą inicjatywę skierowaną do człowieka. To Bóg z miłości wciela się i wchodzi w ludzki świat, by wziąć na siebie grzech, zwyciężyć zło i człowieka przywrócić Bożemu światu.
Ma questo annuncio è accompagnato dalla richiesta di corrispondere ad un dono così grande.
Jednak temu głoszeniu towarzyszy wezwanie, by odpowiedzieć na ten tak wielki dar. Jezus bowiem dodaje: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest to zachęta do zaufania Bogu i do codziennego nawracania naszego życia na Jego wolę, ukierunkowując na dobro każde nasze działanie i myślenie. Czas Wielkiego Postu jest stosownym momentem, by odnowić i umocnić naszą relację z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, czyny pokutne oraz dzieła braterskiego miłosierdzia. Gorąco prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby swoją opieką towarzyszyła nam na wielkopostnej drodze i pomagała nam zachować w sercu i w życiu słowa Jezusa Chrystusa, by nawrócić się do Niego.
Le parole di Gesù Cristo per convertirci a lui.
Papież polecił także modlitwą wiernych rozpoczynające się dziś wieczorem w Watykanie doroczne rekolekcje. Poprowadzi je arcybiskup Kinszasy kardynał Laurent Monsengwo Passinia. W związku z tym w obecnym tygodniu zostaje zawieszona publiczna działalność Ojca Świętego, w tym środowa audiencja ogólna. Do tematu dzisiejszej niedzieli Benedykt XVI powrócił w pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów, w tym do Polaków.
Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tymi słowami Chrystus wzywa nas dzisiaj do pokuty przemiany życia. Bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy przez gesty miłowercia, przebaczenia i pojednania. Życzę wszystkim obfitych owoców duchowych Wielkiego Postu i serca błogosławień.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Ojcze miłośniku życia, przyzywam Cię. Nie pozwól, by zginęło jedno z tych małych. Te słowa otwierają najnowszy numer Różańca. Autorzy, w tym znani specjaliści, podejmują temat obrony życia, aktualny zawsze, szczególnie w marcu, gdy Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a liczni wierni podejmują dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Różaniec w tegorocznym cyklu przypominającym śluby jasnogórskie prymasa Wyszyńskiego cytuje wezwanie do obrony każdego życia i każdej kołyski. W numerze znajdziemy ponadto wstrząsające świadectwo osoby, która w łonie matki została przeznaczona do aborcji i cudem ocalała, a także historię innego ocalonego życia podczas Międzynarodowego Kongresu Rodzin w Moskwie. W atmosferę Wielkiego Postu wprowadza m.in. rozważanie 7 słów Jezusa wypowiedzianych z krzyża, jak również historia rdzennie polskiego nabożeństwa gorzkich żali, którą przytacza różaniec. Czy życzenie, by żyć bez przeszkód, smutków i kłopotów, w samym szczęściu, zdrowiu i pomyślności, jest tym najlepszym, które powinniśmy sobie składać? Odpowiedzi na te pytania poszukują najnowsze, marcowe sygnały troski. Największe problemy egzystencjalne, z którymi prędzej czy później styka się każdy człowiek, to cierpienie, choroba i śmierć. Są one próbami wiary, wzajemnych więzi, miłości i dzielności, a wreszcie darami Boga, które należy umieć przyjąć. Czy wiesz, co jest kluczem do bycia szczęśliwym? Nie jęcz i nie narzekaj. Wszystko, każdy ból i trud jest do zniesienia i do przezwyciężenia, jeśli się tylko ćwiczy cierpliwość i wytrzymałość razem ze swoim aniołem stróżem. Czytamy w najnowszym numerze Anioła Stróża. W komentarzach do Ewangelii znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie, dlaczego w reklamach wszystko jest lekkie, łatwe i przyjemne. Zapraszamy do lektury.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezu!
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O ludach zamieszkujących Etiopię. W poprzednich audycjach powiedzieliśmy krótko o roślinności i o zwierzętach Etiopii. Czas zatem opisać ludy zamieszkujące na rogu Afryki. I tak jak niezwykle bogata w swej różnorodności jest tutejsza fauna i flora, tak samo rzecz ma się i z ludźmi, najciekawszymi bodajże stworzeniami na tym świecie. Jacy zatem są Etiopczycy? Tacy sami jak w całej Afryce, mianowicie czarni, powie ktoś, kto tam nigdy nie był. Może i tak. Ale to tylko uproszczone wyobrażenie. Ludy zamieszkujące ten wielki kontynent są przecież niezwykle zróżnicowane, chyba dużo bardziej niż Europejczycy i Azjaci. Ale nawet na tym afrykańskim tle mieszkańcy Etiopii są tego zróżnicowania prawdziwym ekstremum. Nie dość, że wizualnie nawet odróżniają się od innych Afrykańczyków, to jeszcze są mieszaniną odmienności w obrębie całej populacji własnego kraju. Trzeba najpierw powiedzieć, że Etiopczycy są niezwykle piękni i ta ich szczególna uroda w pierwszej kolejności i bardzo naocznie wyróżnia ich wśród wszystkich mieszkańców Afryki. Piękni zatem są tutaj wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale jak zawsze najpiękniejsze są dzieci. Zazwyczaj wysocy i bardzo szczupli, o wyraźnie semickich rysach twarzy, szlachetnych i dumnych w swym wyrazie. O mocno zarysowanych kościach policzkowych, wysokich czołach, prostych i wąskich nosach oraz wielkich, białych oczach i zawsze uśmiechniętych ustach. O kolorze skóry w ciepłym oliwkowym lub kawomlecznym odcieniu oraz o włosach czarnych, lekko kręconych i kędzierzawych, ale często też całkiem prostych, które, gdy dłuższe, przypominają jakby czepek albo aureolę. Wszystko to sprawia, że rodowitych mieszkańców Etiopii i Erytrei, zwłaszcza na europejskich ulicach, rozpoznaje się niemal bezbłędnie. Oczywiście każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny, ale te właśnie cechy wśród ludów Etiopii są bardzo wyraźne. niczego rzecz jasna, nie ujmując wszystkim innym. Pewna moja przyjaciółka nazwała Etiopczyków aniołami o czarnych twarzach. I wiele jest w tym określeniu gloryfikującej prawdy. Te ciemne oblicza są zresztą powodem ich nazwy. Greckie słowo Etiops oznacza właśnie spaloną twarz, co w starożytności pierwotnie oznaczało wszystkich w ogóle ciemnoskórych przybyszów na greckie agory, dopiero później stając się nazwą własną mieszkańców jednej tylko części świata. Tak, ludzie mieszkający na rogu Afryki są szczególnie piękni, o twarzach pełnych słonecznego blasku i jakby niedawno stworzeni. Co nie oznacza rzecz jasna, że nie mają zwykłych problemów codzienności, ale o tym trochę później. Skoro już mniej więcej wiemy, jak wyglądają, to powiedzmy też, ilu jest mieszkańców Etiopii. Według danych statystycznych ichniejszego GUS-u z lipca 2011 roku na obszarze kraju żyją dziś ponad 82 miliony ludzi, co czyni go drugim po Nigerii najbardziej ludnym państwem Afryki. Dla porównania, w 1946 roku Etiopię stanowiło jedynie 13 milionów ludzi. W roku 1970 już 25 milionów, a w 1994 były ponad 53 miliony Etiopczyków, nie licząc około 3 milionów mieszkańców odłączonej już wówczas Erytrei. W 2004 roku Etiopię stanowiło ponad 71 milionów ludzi. Ocenia się zarazem, że w połowie obecnego stulecia liczba ludności na tym terenie osiągnie poziom 200 milionów. Tempo przyrostu naturalnego jest tutaj zatem bardzo wysokie, około 2,5%. Ale i śmiertelność, zwłaszcza wśród niemowląt, niestety niemała. Zarazem Etiopczycy są niezwykle młodym społeczeństwem. Średnia wieku wynosi zaledwie 17 lat. To pięknie, gdy wokoło jest tyle dzieciaków. Ale piękno ma też swoje trudniejsze oblicze. Wszyscy oni przecież muszą jeść. I tu się zaczynają przysłowiowe schody. O tym jednak też powiemy innym razem. Trzeba natomiast powiedzieć słów parę o strukturze etnicznej kraju. Oczywiście będziemy pamiętać, że dzisiejsza Etiopia to z jednej strony tylko część większego organizmu ludnościowego, bo jeszcze niedawno stanowiła jedno wraz z Erytreą, a oba te narody są etnicznie bardzo do siebie zbliżone. Podobnie zresztą rzecz ma się z Somalią. Z drugiej strony Etiopia historyczna to głównie północna wyżyna i centralna część kraju, a ludność żyjąca na terenach nizinnych i pustynnych często różni się zarówno zewnętrznym wyglądem, jak i obyczajami. A historia osadnictwa i migracji poszczególnych ludów to całkiem odrębne zagadnienie. Współczesną Etiopię zamieszkuje bowiem około 80 różnych grup etnicznych, mających przeważnie własny język. Oczywiście w świecie tak wielkiej różnorodności nieuchronne są także konflikty, ale tymi tu nie będziemy się zajmować, rzecz zostawiając politykom. Dwie największe grupy etniczne współczesnej Etiopii stanowią ludy Oromo i Amhara, a rywalizacja między nimi ma nie tylko historyczny charakter. Do Oromo zalicza się około 35% całej populacji. Dawniej nazywano ich Galla, ale z czasem nazwa ta stała się wręcz pogardliwa, także dziś nikt już po nią nie sięga, jeśli nie chce obrazić swojego brata. Oromo w większości zamieszkują obszary centralnej i centralno-południowej części kraju. W ramach tej grupy istnieją ogromne różnice kulturowe i także językowe. Niektóre społeczności do niej należące mają charakter pasterski, inne bardziej rolniczy. Większość zaś trudni się i jednym, i drugim. Drugą z największych liczebnie grup etnicznych Etiopii są Amharowie. Oblicza się ich na mniej więcej 30%, a zamieszkują całą centralną i północno-zachodnią część wyżyny. Amharami byli władcy z dynastii salomońskiej i cała ta populacja zresztą niezmiennie odgrywa decydującą rolę w życiu społecznym, o czym świadczy choćby fakt, że to ich właśnie język stał się urzędowym w ramach całej federacji. To w większości także lud rolniczy i pasterski zarazem. Trzecia istotna grupa etniczna to Tygryjczycy. I chociaż jest ich statystycznie zaledwie około 7%, to właśnie oni stanowią ów archetyp Etiopczyka o semickich korzeniach. Ich też uważa się za spadkobierców starożytnego królestwa aksumskiego. Dziś zamieszkują głównie na północy kraju, sąsiadując z Erytrejczykami, w większości także o tygryjskich korzeniach. Na pustyni wschodniej żyje około 2 milionów Afarów, zwanych też Danakilami, w kraciastych przepaskach na biodrach, hodujących bydło i wielbłądy oraz trudniących się handlem solą wydobywaną na depresji. Na pustyni południowej i na wschodzie rogu Afryki widzimy ludność z grupy Somali, stanowiącą około 6% całego społeczeństwa. Na nizinie na południowy zachód od stolicy, zwłaszcza wokół Agena i Hosanna, żyją Gurage. Sąsiednie Sodo i okolice zamieszkuje lud Waleita, zaś w regionie Awasa i na południe stosunkowo liczna jest grupa Sidama. Na pograniczu sudańskim na zachodzie, zwłaszcza wokół Gambeli, mieszkają całkiem czarni Anukowie, zaś dolina rzeki Omo jest domem ludów nazywających siebie Hamerami, Mursi, Kara i Suri. W północno-centralnej części kraju zwłaszcza byli kiedyś jeszcze Falasza, zwani niekiedy czarnymi Żydami, ale jako wyznawców judaizmu wszystkich niemal zabrano do Izraela. Osiemdziesiąt milionów ludzi, 80 różnych kultur i języków. Dziś Etiopczycy we wspólnym języku mówią o sobie Habesia, dla odróżnienia od nas, białych, obcych i przyjezdnych. My jesteśmy Ferengi, co się zresztą wzięło z francuskiego źródła słowu. Ale pomimo, że obcy i inni, to jednak zawsze mile widziani i gościnnie przyjmowani. Bo tacy właśnie nade wszystko są Etiopczycy. Niezwykle przyjaźni wobec każdego człowieka, zwłaszcza wobec obcych i zagubionych. Bardzo życzliwi każdemu, kto się znajdzie w pobliżu. Pokojowo nastawieni wobec każdego, kto nie ma złych zamiarów. Gotowi podzielić się choćby ostatnim kawałkiem chleba, chociaż sami biedni jak myszy kościelne. A przy tym wiecznie uśmiechnięci, jakby nie mieli żadnych trosk dnia codziennego. Żaden Ferengi nie musi się więc obawiać wyprawy do Etiopii. Nic mu się złego tam nie stanie. Nikt mu krzywdy nie zrobi. Nigdzie się nie zgubi, a w razie potrzeby zawsze ktoś mu dopomoże. Takie bowiem człowieczeństwo najbardziej, obok niezwykłej urody, charakteryzuje mieszkańców Etiopii.
O Jezus,
opowieści z Etiopii kończą nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.
O Jezus, my...